Witam Państwa serdecznie przed mikrofonem, jak co czwartek po 22:00, Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję Cisza w Eterze realizuje Piotr Król. Spotykamy się w przededniu Wigilii, w przededniu świąt Bożego Narodzenia i w takim okołoświątecznym klimacie będzie też dzisiejsze wydanie audycji, ale spojrzymy na zbliżające się święta z nieco innej perspektywy. Z perspektywy też, którą nie ukrywam, chciałam jakiś czas temu poruszyć, już od dawna myślałam o tym, żeby wsłuchać się w ten jeden konkretny głos i żeby ten głos przedstawić Państwu szerzej, bo myślę, że ta audycja jest stworzona właśnie do takich tematów, a tak się poskładało wiele różnych rzeczy, wiele różnych czynników, że możemy porozmawiać o świętach spędzanych inaczej, świętach spędzanych po raz pierwszy, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą bohaterkę, świętach spędzanych poza kościołem. Naszym dzisiejszym gościem jest Lena Klejc, artystka, pisarka, filolożka, kompozytorka, wokalistka, jest także założycielką wydawnictwa UNA. Witam cię serdecznie.
Witaj Iwona, cześć. Witajcie wszyscy.
I teraz druga część wprowadzenia, może trochę niefortunnie, trochę chaotycznie na początku, ale już tłumaczę, dlaczego tak dużo okoliczności się zebrało akurat na tę dzisiejszą audycję i dlaczego uważam osobiście, że jest to termin wyjątkowy. Po pierwsze, sama osoba Leny, przepraszam, będę teraz mówić trochę w trzeciej osobie o tobie. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale tutaj zwracam się do naszych słuchaczy. Lenę znam, nie wiem ile lat, nie znamy się może bardzo dobrze, ale miałam okazję poznać ją około, nie wiem, myślę 7-8 lat temu na gdzieś naszych drogach katolickich. I obserwuję twórczość Leny już od dawna, zwłaszcza na Instagramie. Spotkałyśmy się z Leną w ramach projektu tworzonego przez kapucynów, projektu Golgota Młodych. I pamiętam, że poznawałam Lenę jeszcze jako Magdalenę Frączek, artystkę, można tak to nazwać, artystkę katolicką, która współtworzyła między innymi zespół Love Story, chociaż bardziej wsłuchiwałam się wtedy w piosenki solowe Magdy Frączek, Magdaleny Frączek. I pamiętam gdzieś też taką fascynację i obserwację tego, jak zachowujesz się na scenie, jak dużo wkładasz serca w muzykę i jak bardzo jesteś autentyczna w przeżywaniu tego, co doświadczasz, co doświadczałaś wtedy. No i gdzieś tak w tej przestrzeni ta teraz obecnie Lena Klejc była, zwłaszcza na Instagramie. Bardzo lubię śledzić twoje relacje, śledzić twoje przemyślenia, czytać o tym, jakie masz spostrzeżenia na temat świata, na temat kościoła. I tych spostrzeżeń było coraz więcej w ostatnim czasie. I widziałam i bardzo przejmowałam się tym, jak dzielisz się tym, czym ten Kościół w pewnym momencie gdzieś zaczął cię uwierać. Z wieloma poglądami sama się prywatnie zgadzam. No nie ukrywam tutaj. Myślę, że jeżeli ktoś słucha częściej audycji Cisza w Eterze, to wie, że gdzieś tam dla mnie wiara akurat jest sprawą fundamentalną w życiu i bardzo lubię podejmować tego typu dyskusje. I też osobiście nie lubię uciekać od tematów trudnych i sama mam wiele wątpliwości, wiele przemyśleń i przyznam szczerze, że bardzo poruszyła mnie twoja historia i poruszył mnie moment, w którym w zasadzie wydarzyło się coś, czego chyba się jako twoja obserwatorka gdzieś tak prywatnie spodziewałam, czyli kwestia odejścia od kościoła katolickiego. Powiem osobiście, gdzieś z moich takich przemyśleń, że z jednej strony było mi smutno, ale z drugiej strony bardzo porusza mnie twoja autentyczność, szczerość i to, jak bardzo czujesz się przy sobie w tej decyzji. I tutaj znowu, jeszcze trochę kontynuując ten przydługi wstęp, tutaj uwaga dla słuchaczy, to jest pierwsza rzecz. To, że już od jakiegoś czasu śledząc ciebie, coraz częściej przychodził mi do głowy pomysł, żeby poruszyć kwestię osób, które w pewnym momencie decydują się na odejście od kościoła. Druga sprawa, temat przedświąteczny. I to, że to jest ten wyjątkowy czas, który bardzo chcielibyśmy, żeby to był czas spędzony w ciepłej atmosferze, w rodzinnej i nakręcamy się na przede wszystkim temat spędzania świąt Bożego Narodzenia, ale czy zastanawiamy się nad tym, czy dla wszystkich te święta są takie jak dla nas i czy każdy przeżywa je tak samo? Chciałabym bardzo, żeby po dzisiejszej audycji, po tej dzisiejszej naszej rozmowie, żeby przynajmniej część z naszych słuchaczy miała taką świadomość, że święta można też spędzać inaczej, przeżywać inne święta. I tutaj kolejna składowa tej naszej dzisiejszej rozmowy, czyli twój najnowszy projekt, e-book pod tytułem Inne Święta, o którym może teraz więcej nie będę mówić, bo to zostawię już tobie, więc myślę, że po tym całym, naprawdę, przydługim wstępie, chyba rekordowym w tej audycji z mojej strony, już czas przejść do tej właściwej rozmowy i oddać tobie, Eleno, głos. Co dzisiaj czujesz? W ogóle jak twoje samopoczucie z myślą o tym, co teraz, w jakim miejscu teraz się znajdujesz i co wydarzy się jutro, za kilka dni?
Wiesz co, w ogóle piękny wstęp, bo pokazałaś, tak jak słuchając cię trochę, jak ten słuchacz właśnie, jak słuchacz, słuchaczka, że to jest niezły kawałek drogi, to o czym będziemy mówić. A jak ja się dzisiaj czuję, właściwie to tak myślałam rano sobie, że ja się czuję tak, jakbym naprawdę... Może nie była u celu jakiejś podróży, ale na pewno doszła do jakiegoś bezpiecznego miejsca teraz. I myślę sobie o takim spokoju, który mam teraz w życiu, który jest również związany z decyzją o odejściu z kościoła, ale nie tylko. I myślę sobie, że i czuję, że to jest po prostu dla mnie taki... najbardziej taki osadzony moment, jaki miałam do tej pory. Tak emocjonalnie, tak w ciele, tak też w miejscu, w którym teraz jestem. Myślę o mojej rodzinie, mam męża, dwójkę dzieci, założyłam przed chwilą wydawnictwo. Jest dużo wyzwań, dużo jest takich właśnie niewiadomych, mogłabym powiedzieć. Bo też to odejście z kościoła skutkuje u mnie też doświadczeniem żałoby i też to jeszcze nie jest domknięta historia, jak o tym rozmawiamy w tej chwili, a jednocześnie czuję się bardzo, że stoję na obu nogach.
Bardzo dobrze to słyszeć. Wydaje mi się też, że może nie wiem, może ktoś uzna mnie też za masochistkę, ale w sytuacji, kiedy pojawia się trud i cierpienie, to chyba jednak dobre symptomy, bo bez tego nie ma tak naprawdę rozwoju i nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego, z jakich emocji, z jakich przeżyć się składamy. Dobrze, ale może nie będę tak bardzo wybiegać w te moje filozoficzne wynurzenia w tej naszej rozmowie.
Fajnie jest powiedzieć, bo w sumie tak, sorry, że ci wejdę. Myślę sobie o tym, że każda nowa sytuacja, ona w zależności od osoby, ale generuje jakiś duży potencjał lęku i po prostu takie miejsce, w którym ja teraz jestem, to jest takie miejsce, w którym ja się czuję po prostu z sobą bezpiecznie. Może to brzmi bardzo banalnie, ale przez większość życia tak nie było mojego i szukałam tego bezpieczeństwa gdzieś na zewnątrz, a w tej chwili czuję się w sobie bezpiecznie i to jest taka baza, natomiast te wszystkie nowe rzeczy, które się pojawiają, łącznie właśnie z tym wyzwaniem przeformułowania swojej tożsamości związanej z odejściem z kościoła, między innymi, ale to jest bardzo duży kawałek teraz w moim życiu, no to on to generuje po prostu takie, no taki, tak właśnie ten lęk, który gdzieś tam oswajam i oswajam się w tej nowej sytuacji po prostu.
Też jedna myśl, którą miałam wcześniej, zastanawiając się nad naszą rozmową i chciałabym, żeby też to wybrzmiało. Każda osoba, która traktuje swoją duchowość, religię, wiarę katolicką, ale też niekoniecznie poważnie, w pewnym momencie powinna, bądź myślę, że wręcz konfrontuje się z pytaniem, dlaczego ja to robię, dlaczego Kościół katolicki, dlaczego chrześcijaństwo, dlaczego wierzę w Boga, czy szukam zgody ze swoim sercem, szukam siebie, czy może szukam gotowego przepisu na życie i jakiegoś schematu, w którym po prostu da mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że to jest takie fundamentalne pytanie, które każdy powinien sobie zadawać, a nie każdy zadaje. Dlatego też może być trudnym dla innych doświadczenie. Myślę, że o tym też porozmawiamy, bo chciałabym cię zapytać chociażby o to, jak twoje środowisko zareagowało na twoją decyzję, że jeżeli w naszym otoczeniu ktoś wyłamuje się z tego, co znaliśmy od dziecka i do czego się przyzwyczailiśmy, w czym wyrośliśmy, to zaburza też nasze poczucie bezpieczeństwa, bo okazuje się, że może to, w co wierzyliśmy, może jest jakąś ułudą, może jest czymś, co nie do końca jest prawdziwe i daliśmy się okłamać. I wydaje mi się, że osoba, która doskonale wie, dlaczego wierzy, jaka jest jego duchowość, jaki jest stan jego serca, jej serca, nie musi się obawiać tego typu zachwiania. I to jest też jeden z takich, jakby może takich, jedno z takich moich życzeń, żeby ta rozmowa bardziej ostatecznie dla osób, które nigdy nie zastanawiały się bądź czasem, albo czasem zastanawiają się nad tym, dlaczego są w Kościele katolickim, żeby nie było elementem jakiegoś zasiewania niepokoju i burzenia świata, chyba że może to jest akurat w konkretnej historii potrzebne, ale jednak bardziej pokoju. Dobrze. Powiedz, jak to się zaczęło? Kiedy po raz pierwszy poczułaś, że już nie jesteś częścią Kościoła, że może nie do końca, a może nie tak definitywnie, że już nie jesteś częścią Kościoła, ale że gdzieś te drogi zaczęły się rozjeżdżać?
Wiesz co, no takim momentem było pojawienie się na świecie mojego pierwszego dziecka, czyli syna Józia. Kiedy zostałam mamą, wtedy zaczęło się tak naprawdę w ciąży już miałam takie, zaczął się taki rozjazd, chociaż ja bym była ostrożna w stawianiu jakichkolwiek tutaj, wiesz, początków, końców, bo myślę, że wszystko jest jednym wielkim procesem i moje życie, które wyglądało od dziecka w ten sposób, że byłam wychowywana z jednej strony w bardzo religijnej, katolickiej rodzinie, też myślę w jakimś sensie katolicko uprzywilejowanej, ponieważ moi rodzice skończyli teologię. Od dziecka byłam po prostu w takim, powiedziałabym, jądrze kościoła. Większość jakichś takich znajomych, to mam takie po prostu wspomnienia jako dziecko, czy dorastająca dziewczyna, no to byli księża. Dla mnie w ogóle duchowieństwo, czy siostry zakonne, czy księża, to była normalna jakby dla mnie, to było moje środowisko wręcz. Ja nie czułam, że ja spotykam księdza tylko chodząc w niedzielę do kościoła, ale to po prostu były jakieś tam relacje. Wiązało się to oczywiście, wynikało to, przepraszam, z tego, że często jeździliśmy na rekolekcje. Wiem, że moi rodzice jeszcze przed naszym pojawieniem się i na początkach swojej drogi rodzicielskiej byli w takiej wspólnocie Maitri, takiej wspólnocie, która pomoc ubogim. Szczególnie tu się koncentrowali na Indiach, ale wiem też, że tutaj jeśli chodzi o wschodnią granice też pomagali tutaj w Polsce, Białoruś, czy dalej trochę Rumunia. No i oczywiście na miejscu, więc gdzieś tam u mnie jakby tak, to były takie trochę dwa światy, bo z jednej strony był ten świat religii i duchowości, bo w żaden sposób nie chcę jakby odbierać komukolwiek, czy to moim rodzicom, czy jakimkolwiek innym ludziom, których spotkałam w swojej drodze, jakiegoś takiego prawa do tego, żeby tą duchowość realizować na własny sposób. Ale z drugiej strony było to wszystko, czego nie było widać na zewnątrz w moim domu, czyli była przemoc fizyczna, psychiczna i bardzo duży poziom lęku i zagubienia mnie jako dziecka. Dzisiaj nawet o tym pomyślałam, że napisałam e-booka Inne Święta, opowieści wsparcia dla osób, które odeszły z kościoła. I tak naprawdę napisałam tam jakieś, może nie wiem, może jakieś 5% z mojego doświadczenia, które tak sobie dzisiaj jeszcze uświadomiłam to jakoś na nowo. Naprawdę moje dzieciństwo było bardzo trudne. Bo z jednej właśnie strony była ta taka przestrzeń duchowości, która mnie poniekąd ratowała. Ona mnie też tak w ciągu życia dawała taką stabilizację, regulację emocji. Ja tam oczywiście nie szukałam jedynie bezpieczeństwa. Ja też bardzo mocno eksplorowałam duchowo ten obszar. I tak jak powiedziałaś, że widziałaś, że byłam autentyczna w tym, co robiłam. Jakoś to słowo mi bardzo tutaj pasuje do mojego doświadczenia wiary. No ale z drugiej strony właśnie były te warunki przemocowe, które były dla mnie tak zwaną codziennością. Ja dopiero kiedy de facto tak szczerze, kiedy miałam 15 lat, dopiero postawiłam pierwszy krok postawiłam pierwszy krok w takim kierunku swojej wolności i nietykalności cielesnej. I wiesz, i dla mnie po prostu to sobie trzeba wyobrazić ten poziom sklejenia tych dwóch warstw. Jak mówisz właśnie, kiedy pierwszy raz zobaczyłam, że coś nie gra mi w byciu moim w kościele, to tych razów było mnóstwo. Natomiast ja bym tu oddzieliła też to moje doświadczenie rodzinne i w tym zakorzeniona ta wiara od tego, co ja przeżywam wewnątrz siebie, bo ja myślę o sobie jako o osobnym bycie i oczywiście te wszystkie doświadczenia miały na mnie ogromny wpływ, natomiast ja zawsze szłam taką swoją drogą i jeśli chodzi o moje doświadczenie duchowe, wiem, że ono zawsze było wrażliwe i zawsze szukałam w tym takiej autentyczności, po prostu szukałam Boga. I w kościele byłam dlatego, że szukałam Boga i też dlatego, że nie znałam innego miejsca jak tylko Kościół, bo Kościół był zawsze i w moim życiu przynajmniej, nie?
A na jakim etapie jesteś teraz, jeśli chodzi o twoją wiarę? No właśnie, w jakim miejscu w tym momencie znajduje się twój duch i twoje serce?
Wiesz co, to może się wydać szokujące, ale ja po odejściu z kościoła pierwszy raz mam taki komfort, żeby w ogóle zadawać sobie tego typu pytania w wolności, bez takiej presji, bez presji oczekiwań. Myślę, że moich własnych na początku, tych, które mi też ja słyszałam w ciągu życia, wyciszają się te głosy, które mi mówiły, jaki Bóg jest, jaki nie jest. Wiesz, ja byłam naprawdę, myślę, że tak zabrzmi to po prostu, nie wiem jak to zabrzmi, no ale taka jest prawda, byłam gdzieś na dziesiątkach różnych rekolekcji, które uwewnętrzniałam później w sobie i przeżywałam przeżywałam je wewnątrz i same spotkałyśmy się, poznałyśmy się przy okazji rekolekcji Golgota Młodych. Myślę sobie o tym, że tych głosów w moim życiu było bardzo dużo i że tak naprawdę ja nigdy nie miałam okazji, żeby się samej siebie zapytać, tak po prostu, tak w szczerości jak dziecko, jak to jest, czy ja wierzę, że właśnie, czy jest Bóg, czy ja czuję, że jest Bóg, bo zawsze to pytanie było obciążone takim lękiem, że jeżeli, że ja nie mogę takich pytań zadawać, że to jest wiadomo, że On jest. Moja historia jest dramatyczna. Ja doświadczyłam, już teraz to mogę powiedzieć, w moim dzieciństwie szczególnie, doświadczyłam braku Boga. W sensie braku jakiejkolwiek osoby, która by mogła mnie ochronić i która by mogłaby mnie wesprzeć. I myślę sobie, że to jest w ogóle jeszcze osobna jakby taka ścieżka, która odchodzi od tej mojej drogi, czy to jest jakiś osobny w ogóle szlak na tej drodze. Więc dla mnie takie zadanie sobie takich pytań jest fundamentalne. dla mojego osobistego doświadczenia. Dzisiaj jak mam, no to mam w ten sposób, że na pewno pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć bez poczucia winy, że ufam sobie i że to, co jest we mnie, cały mój wewnętrzny świat, tak jak go odkrywam, jest dla mnie po prostu boski. To w jaki sposób, w ogóle tak myślę o ludziach teraz, bardzo, bardzo tak to widzę, że to sam fakt obcowania z innymi ludźmi jest dla mnie ogromnym takim doświadczeniem duchowym. Poznawanie światów, wrażliwości, właśnie różnych takich osobistych kawałków. Ale też myślę, że to, że jestem mamą, to, że widzę moje dzieci, które są po prostu czyste, ale nie w takim znaczeniu purystycznym, tylko w takim znaczeniu, że nikt ich jeszcze nie przepoczwarzył w kogoś innego, nie nałożył im maski, żeby były po prostu w jakimś, żeby grały jakąś rolę w życiu. Dla mnie to jest doświadczenie duchowe. Dzisiaj mam tak, i też o tym piszę w tym e-booku, że nie chcę się w żaden sposób określać, czy uzewnętrzniać moją wiarę w jakimś wyznaniu. Bliski jest mi Bóg chrześcijański, natomiast ja czuję, że ja potrzebuję odpocząć, wiesz, od religii, od wyznania, od praktykowania, od właśnie określania się. Myślę, że to jest bardzo w rozwoju, w procesie to dla mnie, ale na ten moment nie powiem ci ani państwu, że z całym przekonaniem wierzę w to, że w te święta rodzi się Jezus Chrystus. Po prostu, tak jak napisałam w tym e-booku, też jestem w e-booku Inne Święta, że jestem w procesie żałoby po odejściu z kościoła, ale też po jakimś dezintegracji mojej tożsamości, która była bardzo mocno związana z kościołem, wręcz ona była spleciona, byłam spleciona z kościołem, bardzo, bardzo też związana. I tak jak piszę właśnie w tym e-booku, że jak mam się cieszyć z narodzenia, kiedy wszystko we mnie umiera. To jest o czymś, co myślę, poczują, zrozumieją wrażliwi ludzie. Myślę, że każdy jest wrażliwy, ale tak to zaznaczam, bo jakby nie chcę mówić tego po to, żeby to był temat do dyskusji, ale bardziej do wysłuchania i do zobaczenia właśnie, że można mieć tak, nie?
No właśnie, podzielenie się własnym doświadczeniem bez narzucania też konkretnego światopoglądu i bez narzucania sposobu życia i przekonywania, że ta moja prawda jest najprawdziwsza.
Dokładnie, wiesz co, bo ja w ogóle też nie mam takiej intencji teraz w życiu. Ja to miałam kiedyś, wiesz, że miałam taki, z racji tego, że ja jestem wojowniczką, tak zostałam, jestem bardzo wrażliwą osobą, dziewczynką, byłam bardzo wrażliwą, potem dorastającą dziewczyną, kobietą, ale takie miałam okoliczności, że musiałam się nauczyć walczyć, no nie? I nauczyłam się tego i w pewnym momencie stało się to moją strategią na życie. Uciekaj albo walcz. Wynikało z braku poczucia bezpieczeństwa. Teraz po prostu, kiedy czuję się, mimo być może dla niektórych ludzi, bliskich mi, dalszych, kiedy podjęłam taką, taką mocną decyzję, tak? Bo to nawet nie chodzi o jakąś taką sensacyjność tego, tylko chodzi o kaliber sprawy, bo to jest taka strata, strata kościoła, odejście od kościoła. To jest takie doświadczenie, które przewartościowuje całe życie. To jakby nadanie temu życiu jakiejś równowagi, to jest w bardzo wielu aspektach, a przecież dla mnie Kościół i wiara wyznawana właśnie w Kościele w ten określony sposób, to było po prostu życie, tak wyglądało moje życie, to była moja tkanka życiowa. Więc jeżeli jestem teraz w takiej fazie mocnej przemiany, no to też konkretnie wpływa to na to, jak teraz, na to, że teraz po prostu małymi krokami idę w nieznane i jedyną taką moją wiadomą i moim punktem oparcia jestem ja sama i to, czego doświadczyłam też dzięki terapii, czyli połączenie z moim ciałem, którego wcześniej nie miałam, tego połączenia. W sensie ciało miałam, ale bez połączenia. To tak, żeby było wiadomo, że nie byłam tylko duchową istotą. Chociaż teraz sobie myślę, że śmiesznie wyszło, ale że trochę jednak tak żyłam, jakbym była tylko duchową istotą, no nie? No, także no, taka szybka refleksja na ten temat, no, no generalnie w naszej rozmowie.
I tutaj kłębi mi się bardzo dużo myśli i też odniesień, ale boję się, że wtedy zabraknie nam bardzo mocno czasu i nie rozwiniemy też tych kwestii, na których mi zależy. Więc dla ochłonięcia tutaj drobny przystanek do rozmowy. Wracamy za chwilę.